przewielebni księża na czele z księdzem Infuatem, szanowni przedstawiciele parlamentu, samorządu na czele z panem prezydentem, czcigodne poczty sztandarowe, drodzy bracia i siostry. Dzisiejszą niedzielę zwykłą jednocześnie świętujemy i miasta święto, bo to jest miasto o szczególnym wymiarze tego świętowania wolności Republiki Ostrowskiej, ale też święto niepodległości całej ojczyźnie. Proszę pozwolić, że to dzisiejsze słowo podzielę jakby na dwie części. W pierwszym rzędzie to, co usłyszeliśmy ze stołu Słowa Bożego na dzisiejszą niedzielę, bo w drugiej części naszą myślą, refleksją, modlitwą pochylamy się nad ojczyzną, która w 1918 roku jakby zmartwychwstała, czyli odrodziła się do nowego życia po okresie zaborów. Dzisiejsze czytania mszalne przypominają nam fundamentalną prawdę naszej wiary. To jest podstawowa prawda, jest nią temat zmartwychwstania. Zmartwychwstanie ciał i życie wieczne. Słuchaliśmy przed chwilą wyznania wiary i nadziei matki oraz jej siedmiu synów machabejskich. Poddani oni zostali okrutnym prześladowaniom, jakie zostało rozpętane przeciwko Izraelitom. Na znak swej wierności Bożemu prawu przyjmują oni śmierć z rąk kata i są przekonani, że Bóg wynagrodzi zmartwychwstaniem tą miłość okupioną ofiarą z doczesnego życia. To wyznanie, jak byli torturowani, rzucają w twarz swojemu prześladowcy: ty zbrodniarzu, słyszeliśmy, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi, ożywi do życia wiecznego. Lepiej nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Podstawowa prawda naszej wiary. Wszyscy wierzymy w zmartwychwstanie. Gdyby nie było zmartwychwstania, próżna byłaby nasza wiara. Nauka zawarta w świadectwie siedmiu braci machabejskich znajduje swoje dopełnienie w dzisiejszym dialogu Pana Jezusa. W Ewangelii Świętej saduceusze zajmowali postawę ugodową wobec okupantów. Nie przyjmowali wiary o nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu. Przeczyli tej Bożej opatrzności, tej prawdzie, istnieniu duchów niebieskich. Współczesnym językiem byliby to tacy deiści, liberałowie. Chcąc Jezusa wciągnąć w pułapkę, przedstawiają mu wymyślony właściwie karykaturę. Przypadek, mówiąc, prawie nierealny, w którym siedmiu braci zgodnie z prawem Starego Testamentu poślubiło tę samą wdowę i zmarło bezpotomnie. Słyszeliśmy z ust księdza proboszcza te słowa, że Jezus nie zamierza zaspokoić wyobraźni swoich postępnych rozmówców ani naszej ciekawości. Jezus uczy, że przyszłe życie będzie doskonałym owocem szczęścia, które zostało zapoczątkowane na Chrzcie Świętym, przeżywanego przez wierność dzieci wobec kochającego Ojca. W tym szczęściu będzie uczestniczyć cały człowiek swojej duchowo-cielesnej rzeczywistości i niedorzecznością jest przenoszenie na przyszłe życie tego modelu szczęścia, jakie tu na ziemi daje i kobiecie, i mężczyźnie, i współżycie małżeńskie mające na celu wyrażenie sobie wzajemnej miłości i rodzenie potomstwa. Ponadto w tym ostatnim zdaniu słyszeliśmy: Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. przedstawił się Mojżeszowi jako Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Jeśli Bóg określa się ich imionami, to znaczy, że mimo śmierci trwają oni w Bożej pamięci i Bożej miłości i trwają we wspólnocie z Panem Bogiem. Oni żyją z Bogiem, są w Bogu wszyscy ludzie, którzy wierzą i mają nadzieję, którzy swoje życie układają według zamysłu Bożego, mają ten udział. Ukochani, wiara jest łaską. Są ludzie, którzy nie mają tej łaski, bo nie zostali wychowani w tym duchu, nie zostali ochrzczeni. Są tacy też, którzy czekają, że dotrą misjonarze. Dzisiaj jest taka szybka komunikacja między ludźmi. Ile ludzi żyjąc dla Boga traci to życie? Jest prześladowanych. W każdej chwili za to, że przyznają się do Chrystusa. Dlatego szczególnym tytułem dzisiejszej modlitwy jest wdzięczność Panu Bogu za dar wolności. Dar wolności w naszej ojczyźnie. Każdy może przyjść, pomodlić się, nikogo nie rozliczają, czy był, czy nie, czy ochrzcił dziecko, czy nie. To jest wspaniały, najwspanialszy, najcenniejszy dar, że człowiek może o tym sam decydować. I ten element powinniśmy widzieć, niech on nam towarzyszy w najtrudniejszych momentach życia. Ale jest jeszcze coś, o czym należy mówić współczesnym Polakom. O patriotyzmie. Nawet wtedy, kiedy niektórzy są tak uśpieni, że należymy do Unii Europejskiej, trzeba budzić sumienia, by nie zostały uśpione względem spokoju w Europie. Patriotyzm jest wzniosłym uczuciem, a nacjonalizm jest światopoglądem. Patriotyzm jest uczuciem miłości do wspólnoty duchowej, materialnej wszystkich pokoleń, przeszłych, żyjących i przyszłych. I tej miłości wspólnoty ludzi osiadłych na tej ziemi, używających tego języka, złączonych wspólną przeszłością, tradycją, obyczajem, kulturą, to wszystko łączy. Słowa patriota i patriotyzm budzą jakieś ciepło, bliskość. I patriotyzm lokujemy na szczycie hierarchii wartości doczesnych. Oznacza on gotowość do ofiary, wyrzeczeń, poświęceń, nie wyłączając tego ofiary własnego życia. Ale ta temperatura patriotyzmu spada, gdy nie ma zagrożenia z zewnątrz. I podnosi się, gdy państwo, gdy naród znajdują się w niebezpieczeństwie. Na co dzień w warunkach normalności dominuje troska o rodzinę, samego siebie. I patriotyzm jest wysoką wartością moralną. Przywiązanie do własnego kraju. Nie idzie to w parze z nienawiścią czy wrogością do innych. Mieści w sobie szacunek, sympatię. Zauważmy, wspominając już wkrótce, będzie ogłoszonym świętym Jana Pawła, jak wracał do kraju z Watykanu, jak całował tą ziemię, jakby matkę w rękę całował. Ile Polaków jest poza granicami kraju? Druga Polska. Jak niektórzy bardzo tęsknią, choćby było skromniej, choćby było głodno, ale to w swojej ojczyźnie, w swoim domu rodzinnym, ukochani w Chrystusie Panu. Ale trzeba nam też troszczyć się o należyte wychowanie pokoleń. Nie dajmy sobie wmówić tej nowoczesności, tymi tematami zastępczymi o związkach partnerskich, tyle ataku jest na rodzinę. Już podają, że w ministerstwach zdrowia w Europie będą uczyć malutkie dzieci seksualności. Rodzice mają prawo do tego, żeby wiedzieć, czego ich dziecko jest uczone. To nie jest tak, że ktoś będzie decydował za ojca i matkę. Nie dajmy sobie tego wmówić. Bądźcie czujni. Bo czasem bywa tak, że ta nowoczesność, ta odwaga niby, oryginalność, a z drugiej strony jakby piekło na ziemi. I te wszystkie lobby, które się tworzą, i ja nie widzę tego w terenie. Tutaj pracuję ponad rok w diecezji kaliskiej, jeżdżę tutaj po tej stronie diecezji, po tej. W szczegółach, gdzie tam to lobby homoseksualne, pięknie, rodziny, młodzież całe, w komplecie prawie, do spowiedzi, do komunii. Kto nam tu chce wciskać pseudonowoczesność, to zepsucie, rozwalać rodziny? To jest troska, to jest miłość do ziemi rodzinnej, do swojej rodziny i bardzo trzeba nam być czujnym. Apelujemy do ludzi wierzących, wszystkich ludzi dobrej woli, by nie rezygnowali zbyt łatwo w tych trudnych sytuacjach, gdzie są zajęci zdobywaniem chleba powszedniego, z kształtowania, wychowania charakterów moralnych waszych dzieci. Ukochani, przeżywamy dzisiaj 95. rocznicę, w przeddzień tutaj w Ostrowie odzyskania niepodległości i miasta, ale i ojczyzny. Tak się składa, że miasto jakby dzień wcześniej tą wolność tutaj przed całą ojczyzną, dogadując się wtedy, zdobyło i cieszymy się z tego bardzo. Skutki zaborów odczuwamy boleśnie do dziś. Te rozbiory to dzieje głupoty polskiej. Złota wolność szlachecka nie była prawdziwą wolnością, lecz zwykłą anarchią, która doprowadziła kraj do zguby, spowodowała olbrzymie straty naszego narodu, jego wyniszczenie fizyczne, zapóźnienie cywilizacji, zubożenie wielkie. I popatrzcie, jak to pokutuje. Ja sobie nawet nie wyobrażałem, przybywając z Dolnego Śląska, że tu granica gdzieś tam po rzece płynie, tu inaczej myślą, ślad zaboru pruskiego, tam Galicji. Po tylu latach, ukochani w Chrystusie Panu, tak trudno jest ludzi łączyć, łatwo jest dzielić. Nawet w sąsiedztwie ktoś komuś coś powiedziała, ludzie latami się nie odzywają. Ale dobre słowo powiedzieć, pocieszyć, zachęcić do dobrego, do wytrwania. Starajmy się, aby między nami tutaj ludzi łączyć i w pracy, i w sąsiedztwie. To jest siła bycia razem. Nie dajmy się podzielić. I to nie jest tak, że księża się z rządzącymi dogadali. Kościół jest zawsze z narodem i pozostanie z narodem. I czy się to podoba rządzącym, czy nie. I z tym biednym człowiekiem, na którego już nikt nie patrzy. W Kościele są wszyscy u siebie. Kościół jest dla wszystkich. Nie dla nich, nie dla nas, nie dla was. Dlaczego mówimy o tym właśnie dzisiaj? Bo w dzisiejszej rzeczywistości łatwo można dostrzec te same wady, przywary Polaków, które nasz kraj doprowadziły do zguby w XVIII wieku. Polacy to dziwny naród. Po utracie wolności tęsknią, płaczą za wolnością. W czasie posiadania wolności nie umieją jej uszanować. I kiedy patrzymy na historię, to zwykły szewc warszawski, Kieliński, porwał lud stolicy do walki z okupantem. Ignacy Paderewski razem z Dmowskim złożył swój podpis w Pałacu Wersalskim pod traktatem, który skrzesił po 123 latach niepodległe państwo. A w grudniu 20 roku już się usunął całkiem z widowni politycznej i spotkała go wielka niewdzięczność ze strony ugrupowań stojących u steru państwa. Zwykły elektryk zdolny był wywrócić do góry nogami totalitarny system. Wielcy niby politycy, przywódcy różnych partii zachowują się jak dzieci, nie mogąc dojść do porozumienia przy najmniejszych sprzeczkach. I po tylu latach powstania Solidarności, wolnych, demokratycznych wyborach naród skazuje się na polityczną banicję. Dzielą się, kłócą się, dają tematy zastępcze, myślą, że ludzie to co glina. Już nauczyliśmy się też myśleć krytycznie. Czyż nie razi nas nieufność polskiego sądownictwa? Tyle rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Korupcja. Tak być nie powinno. Tyle ludzi skrzywdzonych. I do kogo mają iść? Nie ufają rządzącym. Gorzej, jeżeli jeszcze spotykają się z tym łamaniem prawa. Dlatego w takim pięknym dniu prosimy was, którzy jesteście wybrani przez demokratyczne wybory, miejcie na uwadze przeciętnego Polaka, któremu trzeba pomóc. Miejcie miłość do naszej ojczyzny. I w świątyni zawsze gromadzimy się, aby dziękować Panu Bogu, wypraszać Jego błogosławieństwo. Niech Pan Bóg chroni w nas od tych podziałów, od nienawiści, od złości, żeby to życie nasze codzienne stawało się lepsze. Ale dostrzegajmy też to dobro, które się dzieje, że mamy wolność, żebyśmy jej nie stracili. Jan Paweł II, kiedy zachęcał nas, żebyśmy wchodzili odważnie do Europy, mówił, że mamy tam do spełnienia określone zadanie, my Polacy. I kończąc już, chciałbym was prosić tutaj w świątyni, nie wstydźcie się wiary w Jezusa Chrystusa. Jesteście ochrzczeni. Idźcie odważnie do wszystkich środowisk i dawajcie piękne świadectwo miłości do Pana Boga, do Kościoła, do Ojczyzny i do swojego miasta. Amen.